Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja witam Państwa w kolejnej audycji Jeleniogórzan. Udało nam się zaprosić dzisiaj do studia pana Stanisława Sudowa, który jest prezesem spółki kupieckiej Zabobrze. Tak, proszę Państwa, to jest szef zarządzający ryneczkiem. Witam Pana, Panie Stanisławie.
Witam Państwa, witam Pana.
Ryneczkiem oczywiście, który się nazywa Rondo, czyli w samej największej dzielnicy mieszkaniowej Jeleniej Góry, gdzie podobno mieszka już 40 tysięcy ludzi. Czy to prawda, że to tylko sypialnia dla Jeleniej Góry?
Myślę, że nie. Myślę, że jednak ludzie tam się rozwijają, żyją, a tym bardziej masy imprez jakichś w mieście są organizowane właśnie tam. I myślę, że nie, zgodzę się tutaj.
No właśnie, proszę pana, wróćmy jednak do korzeni. Czy nasz dzisiejszy rozmówca przyjechał do Jeleniej Góry właściwie przed 20 laty z Wrocławia? A skąd pan trafił do Wrocławia i skąd pochodzą pańscy rodzice? Ponieważ tego rodzaju wywiady zawsze prowadzimy i z reguły zdarza się, że jedno z rodziców to centralna Polska, a druga wschodnia ściana lub tereny za Bugiem.
I tak się w moim przypadku również ma. Matka pochodzi z okolic Sochaczewa, ojciec pochodzi z okolic Tarnobrzega.
W którym to roku przyjechali do Wrocławia?
No, to były lata 50.
Proszę powiedzieć, jest pan jedynakiem?
Tak.
Gdzie Stanisław Sudoł chodził do przedszkola i gdzie do szkoły podstawowej? Pewno we Wrocławiu.
No tak, do przedszkola chodziłem przy ulicy Ruskiej, natomiast do szkoły podstawowej na ulicy Pawłowa, dawny plac PKWN-u, szkoła podstawowa numer 94.
Pamięta pan jakichś nauczycieli, którzy być może utrwalili pańskie zamiłowania, które dzisiaj owocują sukcesem?
No zdecydowanie tak. Jakby wiodącą postacią, którą pamiętam, cenię i którą wspominam zawsze mile, była pani Kunegunda Gertig, matematyczka. Właśnie dzięki niej jakby przedmioty ścisłe potem były na pierwszym miejscu. Jakby polubiłem przez nią matematykę i wszystko związane z matematyką.
I pewno dlatego wybrał pan technikum budowlane, które
Zupełnie, ale między innymi jakby część tego mojego matematycznego podejścia.
Mówią, że handel jest najbardziej złotym interesem z wszystkich interesów, jakie istnieją na świecie. Czy to wtedy pana też tam próbowano w tym kierunku kształtować?
To znaczy nie. Potem po szkole poszedłem od razu do wojska. Po wojsku, po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej w 1988 roku, otworzyłem własną działalność gospodarczą, którą prowadziłem nieprzerwanie 24 lata, aż do momentu przyjazdu do Jeleniej Góry.
No właśnie, to był pan doświadczenie na wrocławskich dużych placach handlowych,
tak.
Organizując właśnie przedsięwzięcia kupieckie. I z tym bagażem doświadczeń przyjechał pan do Jeleniej Góry 14 lat temu. Co właściwie wpłynęło na to, że wybrał pan stolicę Korkonoszy na miejsce swego mieszkania, pewno już na bardzo długo?
Znaczy, to była bardzo taka historia dosyć zabawna. Naprawdę poproszono mnie o to, żeby przez 3 miesiące pomóc w organizowaniu spółki kupieckiej. No i te 3 miesiące przedłużyły się w 14 lat w tej chwili, także myślę, że los tak sprawił i jakby niezbadane są wyroki i to jest właśnie jeden z tych wyroków.
Przeniósł się pan tutaj do Jeleniej Góry wraz z całą rodziną. Dowiedzieliśmy się poza anteną, że rodzina państwa z Sudołów składa się nie tylko z małżonki, o której za chwileczkę, ale także dwojgiem synów. No dosyć dużym rozrzucie wiekowym. Jeden ma 30, a drugi
7
lat. Proszę powiedzieć, co robi ten dorosły?
Dorosły jest informatykiem w amerykańskiej korporacji. Pracuje w Warszawie.
Aha, nie ma szans, żeby chciał zasilić tych, którzy pracują na nas, emerytów w Jeleniej Górze?
Myślę, że szanse są, tylko nie ma warunków.
Do tego za chwileczkę wrócimy. A małżonka co robi?
Biuro rachunkowe prowadzi.
Prowadzi tutaj, być może nawet pana wspierając. No, panie Stanisławie, to proszę uprzejmie powiedzieć tak. Ma pan skalę porównawczą, jak to wygląda takie hale i place targowe w dużym mieście Wrocławiu, a może wie pan, jak to wygląda również i w dużych miastach zachodniej Europy. I proszę powiedzieć, czy Rondo nasze w tym swoim filigranowym wycinku, może nawet troszeczkę takim kameralnym, właściwie ma się czego wstydzić, czy to jest nowoczesny sposób handlowania?
Myślę, że jest to sprawdzona forma przede wszystkim handlowania i jestem przekonany i pewien, i ci, którzy pamiętają to targowisko, powiedzmy 14 lat wcześniej czy w tej chwili, mogą stwierdzić z całą stanowczością, że nie mamy się czego wstydzić. I proszę mi wierzyć, to nie tylko jest moja opinia, ale jest to opinia na przykład różnych osób, które wyjechały z Jeleniej dawno temu za granicę, bądź pracują gdziekolwiek i wracając oceniają to targowisko bardzo pozytywnie. Naprawdę to są aktorzy, to są ludzie, którzy ostatnio miałem pana, który przyszedł do biura i powiedział, że 20 lat temu wyjechał z rodziną do Kanady. Pierwszy raz jest w Polsce po 20 latach i że bardzo mile zaskoczony jest tym, że takie miejsce w Jeleniej Górze jest i funkcjonuje. I ono się stale rozwija cały czas, także cały czas pracujemy na to, żeby ten wizerunek tego targowiska nie tylko wizualny, ale również w sferze mentalnej rósł.
No właśnie, pozostańmy przy sferze i tych sprzedających, i kupujących, czyli społeczności targowiska. Właśnie kto korzysta z tego targowiska najbardziej i najwięcej?
Czy to już od dawien dawna, to nie jest mój wymysł, to są badania prowadzone. Targowiska przestały być miejscem zakupów dla ludzi biednych. Przede wszystkim są tam ludzie wymagający, którzy rzeczywiście oczekują towarów najwyższej jakości, szczególnie mam tu na myśli spożywczy sektor. I tak to już jest po prostu. Przyjeżdżają różni ludzie, ale to jest klasa średnia.
To proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o tak zwane ciuchy, tak? O tą przemysłówkę, że tak powiem. Czy to są jednak mimo wszystko tańsze produkty niż w sklepach wielkopowierzchniowych lub w centrum miasta?
Najważniejsze są inne. Są po prostu takie, gdzie nie ma w tych sieciówkach. Naprawdę można znaleźć bardzo fajne rzeczy, zrobione z fajnych materiałów, modnych czy w trendach szyte. I ciężko jest porównywać do tego, czy to jest droższe od sieciowego, czy tańsze. Natomiast jest inne i to jest główną zaletą tego sektora na targowisku. Zresztą zapraszamy wszystkich, jak ktoś nie był.
Kto sprzedaje? Czy to są rzemieślnicy, czy rzeczywiście pośrednicy handlowi przywożący te towary hurtowo gdzieś z okolic Łodzi?
No ciężko powiedzieć, wszyscy. Na targowisku sprzedają i rzemieślnicy, i handlowcy, ale też i masę rolników swoje płody sprzedaje. Także no jest bardzo szeroki wachlarz tutaj.
A kto kupuje?
Klienci.
To jest jak gdyby zrozumiałe, ale spośród tych klientów, czy to są emeryci, czy może zdarza się,
wszystkie,
przyjeżdżają ludzie z centrum miasta na Zabobrze, żeby kupić coś atrakcyjnego?
Ja powiem więcej, nawet przyjeżdżają z Czech, w tej chwili z Niemiec, mamy masę klientów. Także klienci to również rzecz bardzo rozciągła.
Rzeczywiście muszę powiedzieć, jako mieszkaniec tego miasta od 1946 roku, obserwując życie tego targowiska, rondo no, od dobrych chyba 20 albo 30 lat, jest różnica oczywiście zdecydowana. To jest już handel bardziej ucywilizowany. No i pozostańmy przy sferze tych urządzeń, które towarzyszą albo powinny towarzyszyć tego rodzaju przedsięwzięciom. Parkingi.
Są dostępne dla klientów, też wytyczone są dla osób, które handlują. Mamy bazę parkingową zabezpieczoną.
Nie rozmawialibyśmy w Karkonoskim Sejmiku osób niepełnosprawnych, gdybym nie zapytał o udostępnienia dla osób, którzy są sprawni inaczej.
Dwa miejsca mamy cały czas
parkingowe.
Dostępne. Dokładnie.
Wiemy też, że nie ma tam specjalnie schodów, wszędzie są podjazdy.
Tak jest.
Więc właściwie barier również
nie ma.
Proszę uprzejmie powiedzieć, jeżeli chodzi o produkty żywnościowe, bo ten sektor, jeżeli Państwo pamiętacie, targowisko samo jest podzielone na dwa jak gdyby sektory. Pierwszy, ten górny, gdzie jest przemysłówka, że tak to nazwę, i spożywka, a dolny jest właściwie przeznaczony na płody rolne głównie. Mhm. Proszę uprzejmie powiedzieć, czy to są producenci rolni, czy to są na przykład działkowiczki lub też działkowisze, którzy sprzedają tam swoje produkty, które im akurat zbywają.
Można przyjść i zobaczyć, że ludzi handlujących płodami rolnymi, czy to z działki, czy nawet z lasu, w tej chwili runoleśne, jest masę. Ludzie sprzedają jagody, grzyby, kwiaty, działki. Naprawdę mamy bardzo, bardzo, bardzo szeroki wybór, jeśli chodzi o te rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o owoce, warzywa, również część jest rolników, którzy sprzedają tutaj własną produkcję. Jeśli chodzi o rzemieślników, na przykład w tej chwili otworzył się sklep z mrożonkami, gdzie z tego co wiem, produkowane są wszelkiego rodzaju tam własne pierogi czy inne rzeczy własnej produkcji. Natomiast lada chwila otworzy się też gruziński sklep z ich autentycznymi serami. Także naprawdę mamy wybór. Jest wybór mięs, pieczywa, owoców, warzyw. Praktycznie rzecz biorąc, kto wejdzie na targowisko, zostanie kompleksowo obsłużony towarem naprawdę bardzo dobrej jakości.
Ile kosztuje wynajęcie takiego pawilonu albo też stoiska?
To znaczy, jeśli mówimy o handlu stałym, to koszt pawilonu w tej chwili wynosi, i to z pamięci mówię, 25 zł netto za metr kwadratowy i do tego doliczana jest opłata 200 zł eksploatacyjna i to się sumuje i wychodzi miesięczna opłata za prowadzenie ze stałego punktu. Natomiast jeśli chodzi o te punkty handlu okazjonalnego na stołach i w ogóle, to pobierana jest opłata od 7 do 30 zł za dzień handlu. W zależności od tego, ile tam zajmie ktoś powierzchni. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że odstąpiliśmy zupełnie od pobierania opłat od działkowiczów i osób takich, którzy handlują jakimiś tam właśnie swoją produkcją, bo to z wiaderka, nie wiem, z koszyka.
Czyli przysłowiowa starsza pani, żeby nie powiedzieć babcia, która przychodzi sprzedać nadwyżki kwiatów lub też...
Zapraszamy i nie pobierzemy opłaty.
I ona nie ponosi żadnych kosztów. Dobrze, a proszę powiedzieć, jak z bezpieczeństwem?
W tej chwili... Całe targowisko jest bardzo dobrze zmonitorowane, jest ochrona, która posiada grupę interwencyjną, są alarmy pozakładane. Także generalnie rzecz biorąc, od 14 lat, jak tutaj już zarządzamy tym targowiskiem, mieliśmy jeden przypadek i to był nietrzeźwy mężczyzna, który próbował się włamać. Nie wiadomo po co, ale to był jedyny przypadek. Tak naprawdę nie mamy problemów.
Targowiska dosyć często są miejscem nielegalnego handlu. Czy w umowach ograniczacie państwo zakres towarów, które są sprzedawane na terenie targowiska? No, czyli co wolno, czego nie wolno?
Znaczy, w umowach nie ma nic takiego. To w regulaminie targowisk miejskich, uchwały Rady Miejskiej jasno sprecyzowane są trzy grupy, na które nie możemy zezwolić, czyli handel lekarstwami, narkotykami, alkoholem. To są trzy rzeczy, na które nie pozwolimy, natomiast reszta, jeśli nie jest objęta zakazem, to wszyscy handlują.
Proszę państwa, no w czasie tej krótkiej rozmowy przekonacie państwo się o tym, że istota handlu jest podstawą każdej gospodarki, także tej w wycinkowym elemencie targowiska Rondo w Jeleniej Górze. Proszę powiedzieć, przeto ile takich punktów jest jeszcze w mieście?
Chodzi o targowiska?
Tak.
No, Giełda Lubańska, niedziela i targowisko w Cieplicach.
Czyli są trzy, a było chyba pięć, bo była Flora.
Flora tylko. Nie przypominam sobie, żeby były jeszcze jakieś inne.
Flora i Kiliński był.
A Kiliński nie. No, Kiliński jest jakby naturalnie, to na Zabobrzu jest chyba Kilińskiego. Nie wiem, czy jakoś tam były przenosiny.
Nie, Kiliński jest w okolicach u stóp.
No nie będę się wypowiadał, bo tak naprawdę ja generalnie rzecz biorąc tutaj, już jak przyjechałem, to tego targowiska nie było.
No to czy jest miejsce, czy zapotrzebowanie w Jeleniej Górze na większe tego typu placówki pośredniczące w handlem, albo też handel organizujący ponad giełdę, które oczywiście ma swoje zupełnie inne elementy i walory.
Absolutnie. Tutaj klienci muszą zdecydować portfelem. Jeśli klienci będą uczęszczać, będą kupować, to naturalnie jest takie zapotrzebowanie. Natomiast myślę, że w tej chwili już troszeczkę czasy się zmieniły. Jeżeli cokolwiek miałoby powstać, to musi mieć to już taką formę bardziej cywilizowaną. Natomiast ja też jestem jakby zwolennikiem zachowania też formy targowiska. Targowisko powinno kojarzyć się z targowiskiem. To powinno być miejsce spotkań, towary powinny być dostępne. Mając jakby doświadczenie z Wrocławia i budowania tych hal kupieckich wszelkiej maści wody, jakoś nie jestem do tego przekonany, ponieważ w mojej ocenie to już ani to nie są jeszcze galerie, ani też już targowiska. I koszty eksploatacji i najmów w tych obiektach są zdecydowanie wyższe. Także... uważam, że zachowanie formy targowiska na targowisku powinno być priorytetem.
Czy to mówił pan co prawda o tym, że to nie jest prawda, iż z targowiska Rondo korzystają ludzie biedni? Na pewno nie. Dzisiaj mamy tę możliwość dywersyfikacji przeznaczenia środków własnego portfela, ale proszę powiedzieć, czy większość to są emeryci, czy większość to są nawet może jakiś tam jeleniogórski establishment?
I jedno, i drugie. Nie ma jakiejś zdecydowanej grupy klientów. Naprawdę można tam spotkać i emerytów, i tak jak tu pan powiedział, ludzi zamożnych.
Dlaczego padła Flora?
No to masę czynników na to wpływa. Naprawdę ciężko jest określić, gdzie co będzie, a czego nie będzie. Ja w życiu już spotkałem się parę razy z takimi sytuacjami, gdzie miejsce rokowało, a nie wypaliło. Natomiast spotkałem się również z takimi sytuacjami, że na pierwszy rzut oka nie miało prawa, a istniało. Nie wiem, naprawdę. Ciężko powiedzieć, być może asortyment tam nie był odpowiedni, być może przystosowanie do potrzeb rynku nie zostało w miarę szybko skorygowane. Ciężko, naprawdę, nie jestem w stanie to powiedzieć.
Rodzi się też taki zalążek może przyszłego targowiska w okolicach Zrębu.
No i byłoby bardzo fajnie. No ja oczywiście jakby wywodząc się z tej grupy, działając w wielu organizacjach pozarządowych na płaszczyźnie tej przedsiębiorczości, jestem zawsze za. Każde miejsce pracy lokalne dla mnie jest ważne.
Panie Stanisławie, no to właściwie przebrnęliśmy przez całą zawodową i rodzinną pańską przeszłość. Jak się panu żyje w Jeleniej Górze?
Bardzo dobrze. A powiem panu dlaczego i nie dlatego, że ja tutaj chciałbym w jakiś sposób cukrować. Natomiast wie pan, jak już wcześniej ustaliliśmy, urodziłem się we Wrocławiu, 45 lat, mieszkałem we Wrocławiu, byłem zawodowo, życiowo związany z Wrocławiem i mając w pamięci 3-godzinne powroty z pracy w korkach, studentów, masę, zgiełki w ogóle, myślę, że już ludzie w moim wieku szukający spokoju go tutaj znajdą. Również te swoje hobby, czyli wędkarstwo, inne jak w moim przypadku, ale też jest masa innych fajnych rzeczy, które no, można tutaj realizować i można się realizować.
Czy chciałby pan coś w tym mieście zmienić, poprawić, bo pewno nie wszystko jest idealnie, choć jest, jak wszyscy, czy też większość naszych rozmówców mówi, jest tutaj pięknie.
Znaczy, generalnie rzecz biorąc, w mieście nic w mojej ocenie nie brakuje. Jedyną bolączką tego miasta jest to. I to spowodowałoby na pewno w jakimś stopniu rozwój tego miasta i życie pokazałoby, w jakim kierunku, jest brak dostępu do dróg szybkiego ruchu. Tak naprawdę uważam, że jesteśmy odcięci tutaj i w związku z powyższym wszystko, co się dzieje, nas omija, a chociażby Bolesławiec tego jest przykładem, że rozwija się ze względu na autostradę i te strefy zupełnie mocno. I tu w mojej ocenie jakby działaniem, które by poprawiło zdecydowanie jakość życia i zmieniłoby w tym mieście i dało impuls do jakiegoś kolejnego rozwoju, byłoby przyłączenie się do nas. Kiedyś takie plany były. Nie wiem, jak to teraz wygląda, nie pamiętam.
No tak, dostępność komunikacyjna to jest, że tak powiem, bolączka numer jeden i to zarówno, gdy idzie o sprawy połączeń kolejowych, jak i tych drogowych ze szczególnym uwzględnieniem drogi przez Mękę, czyli od Bolkowa do samej Jeleniej Góry, choć ma się to podobno zmienić. Ale proszę pana, czy nie martwi pana to, że w Jeleniej Górze jest bardzo niekorzystny wskaźnik demograficzny, charakteryzujący się tym, że już za chwileczkę nie będzie w Jeleniej Górze w ogóle młodych ludzi, chociaż mamy tutaj 3 uczelnie.
Panie Stanisławie, wskaźnik demograficzny to nie jest tylko problem Jeleniej Góry. Niedługo na jednego emeryta będzie pracować tylko 2 ludzi, a pracowało 4. Wyludniamy się po prostu generalnie i Jelenia Góra również w tym jakby nie jest odosobniona. Niestety, no tak to już jest.
No tak, ale wie pan co, myślę, że w dążeniu do doskonałości jako jeszcze relatywnie młody człowiek, mógłby pan się zastanowić nad tym, co należałoby zrobić, aby ten wskaźnik poprawić, aby za wszelką cenę nie tylko poprawić jakość życia tych seniorów, ale również przyciągnąć młodych ludzi do tego, aby zechcieli pracować i zarabiać tutaj i te pieniądze tutaj wydawać.
To jest jakby jednoznaczne, żeby ktoś pracował i przyjeżdżał, musi być oferta zbliżona do ofert, które są oferowane w dużych miastach. Żeby to się stało, muszą powstać tu firmy. Żeby powstały firmy, wracamy z powrotem do połączeń drogowych, kolejowych i innych. Żeby no, tu się zainwestować i tyle. No,
to jest jeden z elementów, wie pan, jednak mamy ten ogromny handicap w postaci no, tych terenów wypoczynkowych, pięknego krajobrazu, który jest właściwie w zasięgu ręki, żeby nie powiedzieć półgodzinnego spaceru.
No to dla takiej młodzieży jak ja, tak. Dla młodzieży młodszej to nie jest atrakcja. Zapewniam.
Mówią o tym ludzie inni. Dzisiaj, kiedy przeważa praca online, kiedy nie trzeba siedzieć 8 godzin za biurkiem, no to tego rodzaju połączenia nowoczesności z zamiłowaniem do pięknego krajobrazu i możliwości wypoczynku to jest jednak metoda. I no, dobrze by było, abyśmy jako te schodzące już po trosze pokolenie swoje dzieci do tego zapraszali. Czy będzie pan namawiał do tego swego 7-letniego synka?
Wszystko będzie zależało od okoliczności, jak to będzie się dalej układało. No w tej chwili ciężko jest cokolwiek powiedzieć, co się wydarzy za lat 20. Tak naprawdę nie mamy pojęcia, co się wydarzy w najbliższej przyszłości. A co będzie później? Oby. Ja wcale nikomu nie życzę, żeby ktoś został sam przez schyłku życia, a dzieci wyjechały po świecie. Również chciałbym, żeby moje dzieci zostały tutaj przy mnie z rodzicami. Ale świat się zmienia. Naprawdę to już nie jest ten świat kiedyś, kiedy moi rodzice przyjeżdżali do Wrocławia, kiedy ktoś zaczynał swoją karierę zawodową jako uczeń szkoły zawodowej w zakładzie pracy, a kończył w tym samym zakładzie, odchodził na emeryturę. Absolutnie. Te czasy się tak zmieniają, to wszystko jest w tej chwili tak dynamiczne, że ciężko jest cokolwiek powiedzieć. Oczywiście chciałbym, ale to w sferze chcieństwa.
No wie pan, jak się ma marzenie, to się żyje podobno lżej. Ale pozostańmy przy pańskiej pasji. Mówił pan o wędkarstwie.
Tak, bardzo lubię. Od lat wielu...
Proszę powiedzieć słuchaczom o coś o tej pasji pańskiej.
No i od lat wielu, od 90. bodajże drugiego roku, albo i nawet, nie, przepraszam, 70. któregoś, miałem 11 lat, jak zdałem egzamin na kartę wędkarską, w świętej pamięci wujek mnie zaszczepił tym wędkarstwem i od tej pory jakby moją pasją jest wędkowanie, robię to sportowo, wszystkie ryby praktycznie, które złowię, wypuszczam z powrotem do wody. W Jeleniej Górze bardzo lubię wędkować, czy to na Perle Zachodu, czy na Pilchowicach. Jeżeli mam chwilę czasu, to oddaję się tej pasji z przyjemnością.
Jaki panu się zdarzyło złapać największy okaz?
Nawet mi się zdarzyło złapać to zdumienie ogromne, 5-kilowego karpia koi chińskiego, biało-czarno-pomarańczowego w Bobrze. Da pan wiarę?
Gdzie to było?
Na Perle Zachodu.
Proszę. A ja pamiętam jeszcze Perłę Zachodu, kiedy płynął po niej piana. Proszę pana piana. Fenol.
Natomiast nie. W tej chwili są pstrągi, są raki. Chemicznie, jeśli są tam takie tworzenia, to jest perfekcyjnie czysta woda.
Tak, to jest prawda, proszę pana. I teraz tak, no, burzył trochę mój porządek, świadomość, że łapie pan tą rybę po to, by, żeby zaraz jej wyrwać część przełyku albo część uzębienia, wyciągać haczyk. Przecież to niehumanitarne.
Wędkarstwo jest sportem zarejestrowanym, także uważam, że jeżeli się bardzo do tego podchodzi odpowiednio, ma się odpowiedni sprzęt, krzywda się nie dzieje.
No dobrze, zdarzyło się panu smażyć na obiad takiego pstrąga?
Zdarzyło się raz. Karpia na przykład, którego złapałem, usmażyłem i był pyszny.
A niech pan powie i oceni stan jakości wód Kotliny Jeleniogórskiej.
Jeśli chodzi o wody, naprawdę nie mamy się czego wstydzić. To są naprawdę czyste wody, pływają w nich ryby, które wymagają czystej wody. Natomiast no, jedynie co wiadomo, zeszłoroczne perypetie z Odrą jakby uczuliły jeszcze na to zjawisko. Natomiast tu chciałem wrócić do tego wędkarstwa. To, że wędkarze te ryby łowią, czy puszczają, czy cokolwiek, to nie jest też, że oni nie partycypują. Wędkarze też płacą opłaty roczne, które są jakby podstawą do tego, że te rzeki są zarybiane, że są monitorowane, że odpowiednie służby czuwają nad tym, żeby tych ryb było więcej.
To zdaje się trochę drogi sport teraz.
Nie jest to tanie, zresztą jak każdy.
No tak, proszę państwa, no to przebiegliśmy przez życiorys naszego rozmówcę, pana Stanisława Sudoła, który jest prezesem spółki kupieckiej na Zabobrzu, a dowodzi ryneczkiem Rondo, no o nieco już europejskich akcentach, z zabezpieczeniem nie tylko interesów tych ludzi, którzy handlują drobiazgiem w postaci plonów działkowych i to za darmo, ale również jest ta cała infrastruktura łącznie z parkingami, łącznie z toaletami, czyli jak twierdzi pan Stanisław, idzie tutaj handlować już cywilizowany sposób.
W pełni zadaszonym dolną częścią targowiska tych stołów, także to już też jest bardzo ważne.
Jak się okazuje, to z targowiska nie korzystają wyłącznie ludzie o cieńszych portfelach, ale właściwie każdy, kto jest zainteresowany nowością, ponieważ jak pan Stanisław twierdzi, tam jest również najnowszy krzyk mody, niekoniecznie opatrzony najmodniejszymi i najdroższymi etykietami, ale jakościowo również dobre.
Tak jest, dokładnie.
Proszę pana, no to cieszymy się z tego, że w ciągu 14 lat pan potrafił się zachować w tym mieście i zamierza pan tutaj również doczekać emerytury. Zwyczaj taki jest w naszym studio, że każdy z naszych gości no, wybiera sobie jeden najbardziej ulubiony utwór, a my go dedykujemy. Co pan wybierze?
Ja generalnie od dawien dawna bardzo lubię twórczość Lecha Janerki czy Klausa Mittwocha. Obojętnie, który otwór z repertuaru Janerki czy Klausa Mittwocha przyjmę z zadowoleniem.
Proszę przekazać całej pańskiej rodzinie od naszej redakcji życzenia wszystkiego najlepszego. Zaś dla pana już Klaus Mittwoch.
Tutaj również chciałbym zwrócić uwagę, że na ryneczku targują, handlują czy przyjmują swoimi wyrobami osoby niepełnosprawne. One są również od państwa tutaj z sejmiku i te wszystkie swoje rękodzieła, szczególnie przy okazji jakichś świąt, sprzedają. Ja nawet gotów jestem nawiązać tutaj z państwem jakąś współpracę, wyznaczyć jakieś miejsce i ci ludzie niepełnosprawni, którzy naprawdę czasami mają ogromny talent do robienia różnych rzeczy, żeby tam mogli sobie gdzieś swoje miejsce znaleźć i te rękodzieła na tym ryneczku sprzedawać. I tutaj również jakby jestem gotowy do rozmów w tej kwestii.
Dziękujemy bardzo, z tym większą satysfakcją przesyłamy panu zamówioną piosenkę.
Dziękuję.
Dziękuję.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?